Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie razem z Tomkiem Orzechowskim, który realizuje dla Państwa program Dobre Książki, oczywiście w Radiu Kraków Kultura. A dziś trochę niebezpieczne rewiry będę badać z moją dzisiejszą gościnią Magdą Stachulą, która jest uważana za prekursorkę nurtu domestic noir w polskim thrillerze czy w polskim kryminale, w zależności od tego, gdzie szperamy. Choć faktycznie częściej domestic noir jest przyklejane, w cudzysłowie oczywiście, do thrillerów psychologicznych. Magda Stachula jest pisarką, autorką bestsellerowych thrillerów psychologicznych i wydaje mi się, że to warto podkreślić. Ukończyła judaistykę na naszym rodzimym Uniwersytecie Jagiellońskim, a zanim została pełnoetatową pisarką, przez kilka lat pracowała w firmie sprzedającej kamery do monitoringu wizyjnego. I bardzo proszę zapamiętać te informacje, bo myślę, że będzie pewnym smaczkiem, kiedy będziemy rozmawiać o literaturze. Georgina Gryboś, zapraszam.
Dobre książki.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura, a ze mną zapowiadana gościni Magda Stachula. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My się musimy przyznać z Magdą troszkę na początek naszego dzisiejszego spotkania, że zupełnie niedawno rozmawiałyśmy i przynosimy trochę Torunia i gwiazdozbioru kryminalnego do Krakowa z tematem jak najbliższym Magdzie, czyli z domestic noir i nową powieścią Magdy Nieobliczalną, którą właśnie sobie tutaj patrzyłam jeszcze na monitorze, ale mam ją też przed sobą. Magda, no to czy zaczniemy znowu od domestic noir i od tej opowieści o tym, z czym to się je?
Oczywiście tak dobrze nam poszło w Toruniu, więc myślę, że
możemy
Krakowie
przenieść.
To
no to właśnie, może zaproponujmy w takim razie taką quasi-definicję naszym słuchaczom i słuchaczkom. Jeżeli państwo mieli do czynienia tylko z pełnokrwistymi kryminałami, a trochę brakuje czegoś pomiędzy, albo trochę brakuje klaustrofobii, albo no właśnie, czego jeszcze, żeby mówić o domestic noir?
Tak, domestic noir, czyli domowy domestic, tak? Noir czarny, czyli to jest ten mrok, niepokój, który jest bardzo blisko głównej bohaterki, bo najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej to są bohaterki. I akcja dzieje się w domu, w zamkniętym środowisku. Oprawcą najczęściej jest osoba, której główna bohaterka ufa, a zdecydowanie nie powinna. I to są takie thrillery psychologiczne, które traktują najczęściej o sprawach właśnie domowych. Czyli to jest ktoś bardzo bliski, mąż, ktoś z rodziny, przyjaciółka, sąsiadka.
No właśnie, jak mówisz o tym, to w zasadzie można już się trochę bać, bo to jest takie największe tabu, prawda? Dom, cztery ściany.
Tak, tam, gdzie się czujemy bezpiecznie, gdzie powinniśmy się czuć bezpiecznie, czyha na nas największe niebezpieczeństwo. I o tym właśnie mówią moje książki i o tym mówi nurt domestic noir, który tak już może tylko nadmienię. 10 lat jest na rynku literackim. W 2013 roku po raz pierwszy padła ta nazwa. W Anglii Julia Crouch użyła jej, formując gatunek, w którym tworzy takie właśnie thrillery psychologiczne, które dzieją się często za zamkniętymi drzwiami.
Ale to można powiedzieć, że świeżynka, bo w zasadzie jesteśmy przyzwyczajeni do tych gatunków w takim mainstreamie, które potrafimy nazwać. Natomiast kiedy pojawia się coś nowego, no to właśnie tkamy dla nich odpowiednie formy i odpowiednie szufladki. Lubimy te szufladki,
myślę,
prawda?
Myślę, że tak. Znaczy pewnie były wcześniej pisane takie książki, prawda? Już od starożytności wszystko było, tylko tutaj jakby padła ta nazwa, tak? Domestic noir. I wokół tego wydawcy i ludzie, którzy zajmują się promowaniem literatury, zaczęli jakby tkać tą całą taką fabułę, jak to ma wyglądać. Ja przeczytałam o tym właśnie w 2015 roku, jeszcze przed moim debiutem, i pomyślałam, że napiszę takie polskie domestic noir, i tak powstała Idealna kilka miesięcy później.
No i tak siłą rzeczy zapisałaś się w historii literatury jako prekursorka tego kierunku, czy tego gatunku.
Tego właśnie nurtu,
nurtu,
prawda?
W literaturze. Mm-hmm. Powiedz, czy to jest w jakiś sposób obciążające, czy to jest takim odświeżającym, pełnym energii wiatrem, który cię później niesie? No bo różnie można Różnie można na to patrzeć. Może oczekiwania są teraz coraz większe i coraz większe z każdą książką. Jak to się dzieje?
Wiesz co, ja uważam, że to jest bardzo szczęśliwe dla mnie i ja się cieszę, że Idealna jest nazywana pierwszym polskim domestic noir, że odważyłam się napisać tą książkę. Właśnie w ten sposób reklamowałam ją, moją propozycję literacką, wysyłając do wydawnictw, bo wiedziałam, jak dużo spływa codziennie na skrzynkę redaktorów propozycji i trzeba się czymś wyróżnić i pomyślałam, że to sformułowanie właśnie polskie domestic noir będzie czymś, co skusi wydawcę i to był dobry trop, bo tak się właśnie stało. Potem wydawca mi powiedział, że to go zachęciło, bo tak jak ja chciałam napisać to pierwsze polskie domestic noir, tak samo wydawca chciał wydać. Dokładnie, więc tu się spotkaliśmy po drodze. No i to były czasy, to był 2016 rok, więc państwo pewnie pamiętacie Zaginiona dziewczyna, Dziewczyna z pociągu, to były hity i była potrzeba po prostu rynku, żeby powstało coś na miarę jakby naszego tutaj społeczeństwa, czyli dziewczyna nie z Nowego Jorku, nie z Londynu, tylko z Krakowa, no i po sąsiedzku w czeskiej Pradze.
No właśnie, ja już znam historię z Pragi, ale powiem ci, że ona mi nie daje spokoju od momentu, kiedy o niej opowiedziałaś, bo gdzieś też mnie porwała nawet nie tyle w te tereny takiego podglądactwa domowego, ale w ogóle myślenia o tym, jak daleko sięga ludzka ciekawość, ale też i ze względu na politykę, i ze względu na takie uwarunkowania społeczne, tej chęci powrotu do Wielkiego Brata. No jakby Orwell już funkcjonuje trochę na naszym rynku i w naszej świadomości, ale prawda jest taka, że ten rodzaj kontroli zdaje się wciąż być aktualnym i wciąż dyskutowanym problemem. Przypomniałam sobie, że był taki film też z Tomem Hanksem i z Emmą Watson, Circle, gdzie taka korporacja trochę przypominająca właśnie Facebooka jako social media przekracza kolejne granice. Cały czas jesteś widoczny, cały czas jesteś kontrolowany. No nie ma już w zasadzie żadnych barier. Budzisz się i otworzenie przez ciebie oczu w taki, a nie inny sposób może być skomentowane.
Tak, nie ma anonimowości, prawda? I ja o tym właśnie myślałam, pisząc Idealną, bo to był taki błysk. Ta inspiracja spłynęła na mnie, jak zobaczyłam tą właśnie kamerę zainstalowaną na tramwaju, który jeździ po czeskiej Pradze i ma kamerę na ostatnim wagoniku, przez którą możemy oglądać miasto i mieszkańców w czasie rzeczywistym. I dla mnie to było takie olśnienie, że to jest świetny motyw na książkę i to będzie thriller. I stąd ten voyeuryzm. Wyobraziłam sobie taką dziewczynę, która podgląda przez kamerę miasto i mieszkańców, ucieka do tego wirtualnego, jakby nie było świata, bo jej życie nie do końca spełnia jej oczekiwania i to jest taka jakby taka alternatywa. Więc miałam już taką bohaterkę, która miała problemy osobiste i do tego ten tramwaj i pomyślałam sobie, że to będzie świetny motyw na thriller i zaczęłam pisać Idealną.
Magda, powiedz, bo ty też posługiwałaś się tymi kamerkami, tak, prawda? Żeby podglądać.
Tak, ja pracowałam...
Czułaś się jak podglądaczka?
Tak, ja pracowałam przed moim debiutem w firmie, która zajmowała się między innymi kamerami do monitoringu wizyjnego i wiedziałam, że one są instalowane w różnych miejscach i najpierw zawodowo wchodziłam na takie kamery, a potem już jakby trochę z takiej powiedzmy obsesji nawet lubiłam podglądać miasta, zerknąć sobie do Tokio, do Paryża, do Nowego Jorku, popatrzeć jaka jest pogoda, jak się ubierają ludzie, jaka tam jest moda i co właściwie się dzieje. No i pewnego wieczoru weszłam do czeskiej Pragi i ten tramwaj, ta kamera była niezwykła, ponieważ ja się poruszałam po mieście. Czułam się jako taki pasażer trochę na gapę w tym tramwaju. A w innych miastach czegoś takiego nie było. Była po prostu kamera na jakiś plac, most, więc obraz statyczny. Tutaj to coś takiego niesamowitego.
Jak film.
Jak film. I ja po prostu sobie jadę. Widzę, że na przystanku jest godzina ta sama, co w Krakowie. I to było pierwsze moje takie zderzenie. To naprawdę się dzieje. To jest teraz i myślę sobie, nie, no ja to muszę opisać, bo jak ta technologia przenika do naszego życia, jak ktoś zechce to wykorzystać przeciwko nam. Nie wiem, czy oprócz mnie w tym wagoniku online nie jedzie ktoś, kto może źle życzyć tym ludziom. I to była ta myśl. I później kilka moich książek, właściwie te pierwsze, kręciły się wokół tej technologii, wokół tego, o czym tutaj zaczęłaś mówić, prawda, że z jednej strony to jest błogosławieństwo, bo nam ułatwia wiele spraw w życiu, chociażby pandemia pokazała, prawda, ale w wielu kwestiach jest bardzo to niebezpieczne. Anonimowość przestaje właściwie istnieć.
Tak, a poza tym jest też ryzyko kłamstwa. Kłamstwo też jest bardzo ważnym elementem twoich książek, tak. Ale tak sobie myślę, że to jest trochę jednak inny poziom, bo kształtowanie rzeczywistości wywiniętej w inną stronę, jednak nieprawdziwej. Ona jest taką trochę składową naszych opowieści, marzeń, dostosowania się do społeczeństwa. Nie masz wrażenia, że jednak social media, jeśli nie korzystamy z nich w sposób taki mocno kontrolowany i świadomy, są właśnie taką pętelką trochę, która się zaciska wokół szyi takiego użytkownika?
Oczywiście. Myślę, że po pierwsze my pokazujemy trochę inną twarz, taką, którą chcemy na zewnątrz pokazać ludziom. Chcemy być tak postrzegani. Nie do końca to jesteśmy my. A poza tym nie wiemy, jak ktoś zechce wykorzystać to, co pokazujemy. Więc to jakby są tutaj dwa niebezpieczeństwa, albo nawet więcej, bo przyjmujemy do grona znajomych ludzi, których tak naprawdę nie znamy.
Albo branża, albo znajomy znajomego.
Tak, albo patrzymy, tutaj tylu wspólnych znajomych, więc pewnie gdzieś tam się nasze drogi przecięły, może nie tak to mnie będzie tu odrzucić. No a tak naprawdę robi się tego tak bardzo dużo. Cała jakby taka lista osób, których tak naprawdę nie znamy, nie kojarzymy twarzy. Nazwiska też mogą być zmyślone. No i tutaj już mamy jakby nowy pomysł na thriller, prawda?
No właśnie. A propos tych pomysłów, bo teraz sobie tak myślę, że w zasadzie rozmawiając o tej rzeczywistości, która nas otacza, od razu pociągamy za jakieś sznureczki, które można wykorzystać w książce. W Nieobliczalnej też tak jest, że przecież te historie spokojnie mogło napisać życie. Tam nie ma sytuacji, które nas nie przekonują, którym my nie wierzymy. W zasadzie to jest tylko kwestia tego właśnie, czy ktoś uchyli nam drzwi i pokaże, jak to może wyglądać naprawdę.
Tak. I właśnie myślę, że to jest siła tych thrillerów psychologicznych domestic noir, ponieważ my, autorzy, zapraszamy czytelników do najbardziej intymnych sfer życia naszych bohaterów. Czyli tak jak powiedziałaś, otwieramy drzwi do domu, do sypialni, do tego świata sekretnego bohaterów. I to jest właśnie też siła tego, że to może spotkać każdego z nas. Czy to, że ktoś nas podgląda, czy to, że ktoś zechce jakby wejść do naszego życia zupełnie niespostrzeżenie i wbrew nam. To się dzieje i ja o tym piszę. Ja lubię bardzo obserwować ludzi. Zadaję sobie pytanie, a co by było, gdyby? Tak było w przypadku właśnie Nieobliczalnej. Tutaj wyobraziłam sobie taką sytuację, kiedy mamy trzy kobiety, właściwie w pewien sposób wzajemnie uwikłane w różne zdarzenia z przeszłości. Każda ma inną sytuację, jest na innej drodze jakby życiowej, w różnym wieku są, ale każda zmaga się ze swoimi własnymi demonami.
Mm-hmm. Ale ty też zaprosiłaś w Nieobliczalnej taki temat, który jest trochę tabuizowany, czyli relacja dojrzałej kobiety.
Tak powiedzmy,
dojrzałej kobiety. Chłopcem? No właśnie, chłopcem czy mężczyzną?
Młodym mężczyzną. Studentem, młodym mężczyzną, który jest na początku swojego życia, pełen planów, marzeń. I kobieta, która jest już jakby po przejściach, mężatka, tkwiąca w toksycznym związku. No i gdzie tutaj jest granica, gdzie jest pozwolenie na namiętność, na jakieś uczucie. Dodajmy, że właśnie ta kobieta, Martyna, jest...
Jedna z głównych bohaterek, to też tak będziemy dopowiadać.
Dokładnie.
Z ostrożności oczywiście, żeby państwu zbyt dużo nie zdradzić.
Tak, jest mama Daniela, jest jej najlepszą przyjaciółką, więc tutaj Martyna ryzykuje podwójnie, bo i swój związek, małżeństwo i przyjaźń, długoletnią przyjaźń, ale właśnie stara się w jakiś sposób pomyśleć w końcu o sobie i ta namiętność, która zaczyna się nawiązywać między nią a tym młodym chłopakiem, sprawia, że ona znowu zaczyna żyć gdzieś tam głęboko uśpiony w niej ten duch kobiety, nie żony, nie matki, nie przyjaciółki, tylko kobiety, budzi się i to jest dla niej szalenie podniecające i warte tego ryzyka. I ja właśnie chciałam pokazać taki związek, który, no nie wiem dlaczego, ale wciąż jest takim tematem tabu, wręcz przez niektórych uważany jest za nieprzyzwoity, niedozwolony. A według mnie... No
niemal jak zboczenie. Czytaliśmy przecież szereg takich komentarzy. Kiedy rozmawiałyśmy o tym pierwszy raz, wspomniałaś związek prezydenta Francji.
Tak.
I faktycznie trudno się od tego odkleić, kiedy myśli się o takich relacjach. I przecież absolutnie niewybredne komentarze, pozbawione świadomości tego, jak ta relacja może wyglądać, dlaczego w taki sposób się wybiera, co może oferować młody chłopak dojrzałej kobiecie, a dojrzała kobieta młodemu chłopakowi. No, prawda?
Tak, tak. I właściwie tak naprawdę, dlaczego nas to interesuje? Jak sobie ktoś wybiera taką drogę życiową, to o ile nikomu to nie przeszkadza, to jest ich wybór. A tak jak powiedziałaś, tutaj nawet prezydent Francji spotkał się z bardzo trudną sytuacją i wiele takich nieprzychylnych komentarzy, zwłaszcza o sposób ich zawarcia znajomości, kiedy on był jeszcze właściwie chłopcem, a jego wybranka nauczycielką.
Tak, tak. Taka podwójna
taka
pieczęć.
Jakby traktowane jako bardzo niemoralne. Natomiast tutaj w Nieobliczalnej mamy trochę inną sytuację, ale bardzo podobną. Chodzi o
podbitą tą przyjaźnią, prawda?
Właśnie tak, więc tutaj jest też duże ryzyko i ja od dawna myślałam o tej historii. Napisałam po drodze kilka innych thrillerów, ale ona gdzieś we mnie głęboko była. Taka potrzeba właśnie pokazania takich relacji, takiej dojrzałej kobiety i takiego młodego chłopaka. I byłam zachwycona lekturą właśnie Idealnych matek, Doris Lessing, czy Spóźnieni kochankowie, też ta książka wywarła na mnie ogromne wrażenie. I brakowało mi teraz jakiejś tak współczesnej wersji. I ten wątek pomyślałam, że tutaj przemycę do Nieobliczalnej.
A powiedz, czy tworzenie takich postaci, jakimi ty się otaczasz w zasadzie, pisząc, wymaga od ciebie zadawania sobie szeregu pytań takich z bardzo ludzkiej perspektywy. Jesteś kobietą mieszkającą w Polsce, w dużym mieście, jesteś też matką, kobietą odnoszącą sukcesy. Czy ty bardzo wchodzisz w skórę swoich bohaterek, bo poza tymi kobietami, które świetnie sobie radzą, czy mają wykształcenie, czy mogą się pochwalić jakimś zapleczem kulturowym, no to pokazujesz też kobiety, z którymi być może trudniej się utożsamić. Jeśli opisujesz relacje Martyny i młodego chłopaka, to czy zadajesz sobie pytania, czy to jest wykorzystywanie, gdzie położyć ciężar w tej historii? Jak przebiega u ciebie ten proces twórczy? Czy często skreślasz?
Ja bardzo głęboko wchodzę w głowy moich bohaterek, bohaterów. To jest jakby cena bycia takim demiurgiem, prawda? I potem muszę to też odreagować, bo przez kilka miesięcy spędzam z nimi czas, z bohaterami, którzy nie mają łatwego życia, których stawiam przed trudnymi wyborami. A potem jakby już napiszę tą historię, to często jeszcze wracam, myślę o tym, czy jakby to było naprawdę w życiu, jak właśnie dokąd przebiega ta linia, ta granica tutaj wspomnianej przyzwoitości. Chociaż tutaj w tym aspekcie nie miałam żadnych wątpliwości, bo Daniel jest dorosły. I tutaj uważam, że ta ich miłość, może namiętność bardziej, była czymś,
czy co... Fascynacja. No bo w sumie tych opowieści można tutaj trochę... Ja jestem bardzo ciekawa, jak recepcja tej książki u państwa w głowach się pojawia. Czy to jest doświadczenie, czy to jest jakiś ciężar społeczny, który my nosimy? Czy gdybyśmy procentowo na przykład chciały podliczyć, jak kobiety reagowały, to
raczej pozytywnie i generalnie na przykład dostawałam takie wiadomości, że kobiety po 40, bo taka jest Martyna, czują się czasami właśnie takie, zaczynają się czuć przezroczyste, niewidoczne już dla swojego partnera. Być może tutaj kilka lat w związku robi swoje, praca, właśnie różne role społeczne sprawiają, że one przestają się czuć kobietami i to jest trudne i nadchodzi czas też, w którym będą musiały się zmierzyć w ogóle z czymś, z takim, nie lubię tego słowa, ale jest przekwitaniem. I to nie jest łatwy czas, tak myślę, dla kobiet. A jest potrzeba jakby bycia blisko właśnie tego swojego ja. I tutaj Martyna do tego dochodzi właśnie dzięki Danielowi, który widzi w niej kobietę fascynującą, namiętną, przepiękną. I ona od wielu lat na to czekała. Ona cofnęła się w czasie i to jest dla mnie coś wspaniałego. Dla mnie opisującej taką scenę. I myślę, że wiele kobiet właśnie, może nie wiele, ale sporo myśli o tym, jakby to było znów poczuć się taką taką atrakcyjną, a właśnie gdzieś po drodze to się gubi.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz w kontekście jednej z bohaterek Karoliny Sulej w Ciałaczkach, bo bardzo często, kiedy spotykamy się w literaturze z romansem, z elementem erotyki, to trochę odsuwamy powagę tych poruszanych tematów. Zresztą rozmawiałyśmy o chick noir, chick lit i tak dalej. I tak sobie teraz myślę, że to była kobieta, która sprawiła, że Polki zaczęły czytać harlekiny. Przyniosła im marzenie. I ty wiesz, że ja po przeczytaniu w ogóle Ciałaczek zmieniłam podejście do wielu rzeczy i zaczęłam się nad nimi zastanawiać w kontekście bycia kobietą tu i teraz i potrzeb. Ale to była taka sytuacja, w której ja naprawdę szeroko otworzyłam oczy, bo zrozumiałam, że literatura, która niesie za sobą obietnicę, czy pozwala na realizację marzenia albo uruchomienie w ogóle tego marzenia, jest czymś absolutnie na wagę złota. I ty masz takie poczucie, że na przykład otwierasz wiadomości od swoich czytelniczek, nazwijmy je czytelniczkami, tak, niech będzie, i masz takie poczucie, że może uruchomiłaś w nich takie pokłady, do których nie chciały się przyznać?
Oczywiście. Tutaj czytelniczki szczerze i tak z takim nawet wielkim wyznaniem mówią, że wróciły do czegoś, czego dawno w sobie już nie odkryły. I to w przypadku Nieobliczalnej, także wcześniejszych moich książek, gdzie w jednej z nich także miałam taką sytuację, że była starsza kobieta, młodszy mężczyzna. I tam kobiety pisały, że właśnie tak miały. Tam była trochę inna sytuacja, bo mężczyzna nagle zniknął z dnia na dzień. I dostałam kilka maili od kobiet, które mówi, że żyły w takim związku i nagle mężczyzna się ulotnił bez słowa. I one do dziś nie wiedzą, co się stało i dlaczego.
Gdzie jest,
czy jeszcze wróci, czy coś źle zrobiły. Więc to była tutaj w Nieobliczalnej.
Popatrz, dotknęłaś, przepraszam, tego sedna naszych dyskusji, że przeważnie kobiety wtedy zadają sobie pytanie, co źle zrobiły, jakie to jest okrutne też, prawda?
Dlaczego ja, prawda? Ale w Nieobliczalnej mamy taką tą jakby weselszą stronę tego związku. Akurat w książce, o której mówię, to jest trzecia, było trochę bardziej smutno w tej kwestii. Natomiast ja uważam, że każdy rodzaj literatury jest dobry do poruszania takich tematów, czy społecznych, czy właśnie jakichś takich politycznych, bo te historie nie dzieją się w próżni. I ja staram się akcje moich thrillerów osadzać w prawdziwych miastach, wśród prawdziwych ludzi i mówię o problemach, które się dzieją, które dotyczą wielu osób i mogą dziać się właśnie za zamkniętymi drzwiami tuż obok nas, po sąsiedzku. I o tym czytamy na pierwszych stronach gazet niestety czasami. To są właśnie takie historie, które zapadają w pamięć, które wywołują w nas lawinę myśli, pytań, czy jakichś wspomnień. No i z tym zwracał się do mnie potem moje czytelniczki.
To jest przerażające, co mówisz, bo my oczywiście rozmawiając teraz o Nieobliczalnej, co też dla państwa informacji może być istotne, to nie jest tylko tak, że my tutaj mamy romans. To nie jest tylko tak, że tu jest bolączka pod tytułem co powie o mnie moja przyjaciółka i czy będzie w stanie to jakkolwiek zaakceptować, ale mamy też taki fragment, który jest największym horrorem i wydaje mi się, że też lękiem w ogóle kobiet, że odkryjemy, że była złota klatka i ta klatka zaczyna niestety, ale przybierać inny kolor, że zostałyśmy po prostu okłamane i że faktycznie oprawcą zaczyna być ta osoba, w której miałyśmy mieć największe wsparcie. I tu niestety jest taka sytuacja, która z przemocy psychicznej przeradza się w coś dużo, dużo, dużo gorszego. Mamy element kontroli, takiej nieopanowanej kontroli, która no od razu zapala nam czerwoną lampkę, prawda?
Mamy właśnie Martynę wspomnianą, która żyje w związku zupełnie pozbawionym jakichkolwiek emocji pozytywnych. Jest przemoc fizyczna, psychiczna, totalnie toksyczny związek i mąż zainstalował na telefonie Martyny kontrolę rodzicielską, więc ona nie może wchodzić na strony, które chce, jest śledzona, każdy jej krok, ruch w mieście jest zapisywany i mąż jakby wyznacza rewiry, do których ona może zajrzeć, ile czasu może tam spędzić. Kobieta wpadła w ten związek i rok za rokiem jakby sprawiła, że jest w sytuacji bez wyjścia. Nie ma środków do życia, jest na utrzymaniu męża. Nie ma jak odejść, nie ma siły, żeby zawalczyć o siebie. No i nagle pojawia się młody chłopak, który trochę miesza te emocje w jej głowie. No i bardzo dobrze, bo ona zaczyna...
Ona wykorzystuje te emocje, tak. Po prostu.
One ją budzą do życia w końcu po kilku latach przemocy. Zaczyna myśleć, że jest coś ważniejszego od tego, co tutaj się dzieje, czyli ona sama. Więcej chyba nie zdradzimy, ale...
Więcej nie, ale tak sobie myślę, że to jest taki dobry argument do tego, żeby sobie w zasadzie samodzielnie zadać pytanie, no bo iluż z nas, nawet osób, które będą nas słuchać, miały podobne historie, słyszały o podobnych historiach, a może niektóre jeszcze nie wiedzą, że są w nie uwikłane. Dla mnie to też jest taki ratunek w literaturze, że sytuacja, w której czytam, że na przykład słuchaj, nie pracuj tak dużo, stać nas na to, żebyś nie pracowała. Jakie ogromne konsekwencje dla życia kobiety może mieć decyzja na przykład pozbawienia się pracy.
Oczywiście na początku jest myśl, że jak on mnie kocha, jak o mnie dba, a potem okazuje się, że jesteśmy niewolnicą, prawda, bez możliwości zadecydowania o sobie, no bo te środki materialne są potrzebne. Potem jest batalia o dziecko czy o dzieci, no i robi się coraz trudniej.
Mm-hmm, to prawda. No ale też mamy dla równowagi historię, która jest rozpamiętywaniem przeszłości, która jest niepogodzeniem się z. To też jest rodzaj matni, tylko z kolei takiej, którą same sobie możemy stworzyć, czy sami sobie możemy tworzyć, bo przecież to nie jest tak, że mężczyźni są wolni. A właśnie, to jest też pytanie. Skoro nie chcemy i wydaje mi się, że byłoby to krzywdzące, żeby mówić o domestic noir jako literaturze kobiecej, czy literaturze dla kobiet, to co mężczyźni mogą znaleźć w domestic noir? Co według ciebie, jako autorki, na przykład nieobliczalna mogłaby przynieść dla takiego zupełnie przeciętnego czytacza płci męskiej, który sięga po książkę, po nieobliczalną?
Ja absolutnie nie uważam, że to jest literatura tylko dla kobiet. Oczywiście mówimy tu o czytelniczkach, bo no, w Polsce więcej kobiet czyta i tak ja mam...
Jesteśmy na świeżo po badaniach znowu biblioteki, tak. Więc tak, proszę państwa, nic się nie zmieniło, kobiety więcej czytają.
Ja mam tak mniej więcej 80-90% to są kobiety, ale są mężczyźni, którzy są wiernymi fanami, czytają każdą książkę, dzielą się ze mną swoim odbiorem. Zwłaszcza po idealnej, po moim debiucie dostawałam bardzo dużo maili od mężczyzn i to były takie wiadomości, gdzie mówili, że pani uratowała mój związek. Autentycznie takie treści, bo ja nie sądziłem, że moja żona może w taki sposób patrzeć na tą samą sytuację. I myślę, że to też jest siła tej narracji, którą ja wprowadzam w domestic noir i pokazuję tą samą sytuację oczami kobiety i mężczyzny. I jak różnie możemy ją interpretować. Wiemy, że wszystko jest, prawda, subiektywne, ale tutaj widzimy ta sama sytuacja, inaczej postrzegają kobieta, inaczej mężczyzna. I to jest jakby otworzenie oczu i nam, kobietom, spojrzenie jak mężczyzna to widzi, że czasem trzeba po prostu powiedzieć wprost, a nie na domysł. A dla mężczyzny to jest chyba takie zderzenie z tym, jak kobiety potrafią zupełnie inaczej patrzeć na takie proste wręcz sytuacje. I kobiety, no tutaj trzeba powiedzieć, są bardziej złożone, bardziej takie w sensie mężczyźni są jednozadaniowi. Oczywiście nie wszyscy, może tutaj takie padają slogany, ale kobiety są świetnym materiałem dla autorek, autorów thrillerów. I tutaj muszę wspomnieć o tym, o czym mówiłam w Toruniu, że Gillian Flynn została posądzona o mizoginizm. Absolutnie musiała się z tym zmierzyć. I tak, no te kobiety w thrillerach są często fałszywe, zakłamane, skomplikowane. Często stanowią największe zagrożenie dla siebie i dla swoich mężczyzn. Czasem to się rodzi z czegoś, prawda, że ten mężczyzna jest tym prześladowcą, ale tutaj nic nie jest czarne ani białe, więc nie ma dobrych kobiet i złych mężczyzn, czy odwrotnie. Myślę, że tutaj jest życie i czytelników jak najbardziej, panów zapraszam do lektury moich thrillerów.
Wyobrażasz sobie ekranizację swoich książek? Powiedz, bo to jest takie pytanie, które w literaturze gatunkowej mam wrażenie, że jest chyba najbardziej zasadne, bo to są bardzo mocni bohaterowie, pełnokrwiści. To są po prostu mocno tworzone historie. Kiedy szukasz gdzieś w głowie to, co jako pierwsze i kto w roli?
Wiesz co, tak daleko nie myślę. Oczywiście bardzo bym chciała, bo to jest marzenie każdego autora. Ale tu bym się chyba zdała na filmowców, którzy by widzieli kogoś w roli Martyny, Alicji i Daniela. Daniela, młodego surfera, studenta. Myślę, że tutaj jest wielu polskich młodych aktorów, którzy świetnie by się sprawdzili w tej roli. Więc jak słyszą nasi producenci, to bardzo chętnie. Oczywiście w zasadzie wszystkie moje książki czekają na ekranizację i było kilka jakichś podejść. Sprzedane prawa potem do mnie wróciły, więc mam nadzieję, że w końcu doczekam się filmu.
No, ja mam taki apel, ponieważ biorąc pod uwagę, jakie gwiazdy są obsadzane we wspomnianych zresztą tytułach, które tak wywołałaś, no myślę, że Ben Affleck nie gra w pierwszym filmie z brzegu. W związku z tym niech będzie to pewną legitymacją do tego, że po prostu warto zwracać uwagę na tego typu książki. To wcale nie musi być po prostu kryminał, który my znamy i naprawdę czasem postać zdezelowanego policjanta nie musi trzymać wszystkiego w ryzach, prawda? Można oprzeć historię na zupełnie innych rzeczach, bez straty dla formy. Ostatnie pytanie, Magda, to jest pytanie o kształt powieści, które piszesz, bo to nie jest tak, że ona absolutnie frunie. Tu też muszą być plot twisty, tu też jakby zabierasz jednak ludzi w pewną zagadkę, w którymś momencie łączysz bohaterów albo pokazujesz jakieś smaczki, które budują całą historię. Piszesz bardzo metodycznie.
Nie
pytam o Excela,
nie,
ale czy tworzy się faktycznie ta nasza osławiona już tablica korkowa wszystkich tych, którzy piszą książki z zagadką?
Nie, wiesz co, nie. Ja bardzo dużo czasu spędzam na początku z moimi bohaterami. Dobrze ich poznaję. I na takiej małej karteczce mam całą fabułę rozpisaną, ale tak mniej niż więcej. Nigdy nie znam zakończenia. I tutaj jakby wywodzę się z szkoły Stephena Kinga, który też w ten sposób tworzy. W zupełności się z nim zgadzam, ponieważ samo tworzenie wtedy jest bardzo fascynujące, bo nie piszemy czegoś od do, prawda, że dzisiaj ta scena i jutro kolejna i wiemy, jaki jest finał, więc to jest dla autora naprawdę taki proces tworzenia bardzo ekscytujący i dla czytelnika także, bo trudno się domyślić, co się podzieje, skoro sam autor nie wie, więc ja pracuję naprawdę tak na żywo, wchodzę w tą historię, oczywiście potem jest czas na zmiany, na doszlifowanie, ale nigdy nie znam zakończenia.
No to proszę Państwa, my też nie zdradzamy żadnego zakończenia, na pewno nie w Nieobliczalnej, tylko zapraszamy do tego, żeby czytać po prostu.
Oczywiście i będzie mi bardzo miło, jeżeli tutaj Państwo sięgniecie po thrillery Domestic Noir.
Moją i Państwa gościnią była Magda Stachula. Bardzo Ci dziękuję za
rozmowę.
Dziękuję
bardzo.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.